tak przyzwyczajamy się do rzutnika i te wszystkie teksty są nam pokazywane. Tylko pozwolę sobie zapytać, czy Kościół jeszcze nosi Biblię ze sobą? Czy macie ją tutaj? Czy jest w waszych rękach? Następne moje pytanie brzmi tak. Czy jest tam pełno odcisków waszych palców? Czy na waszej Biblii jest pełno odcisków waszych palców? Bo te odciski, gdybyśmy policzyli, mówiłyby o tym, jak często tą Biblię mamy w rękach. Jak często ją czytamy. Jak często ją otwieramy. Jak często karmimy się tym Słowem. Nasze Biblie powinny mieć tysiące odcisków naszych palców. Amen? Nasze Biblie powinny być pokryte odciskami naszych palców. Dlatego, że kochamy Boże Słowo, lubimy je czytać, chcemy je zgłębiać. Powinniśmy mieć to niesamowite pragnienie, aby rozmyślać nad jakimś Słowem, które Bóg nam daje, które posyła do nas. Bo wtedy nasze życie jest motywowane, wtedy nasze życie jest budowane. Dziś chciałbym z Bożego Słowa, chciałbym z takiego natchnionego fragmentu Bożego Słowa usługiwać. I chciałbym przez najbliższy czas, jest to część pierwsza moich rozważań, dlatego że włożył Pan to Słowo na trochę dłużej do mojego serca niż tylko na jedno nabożeństwo. Chciałbym mówić o mocy zmartwychwstania. Chciałbym mówić o mocy zmartwychwstania. Wierzę, że Pan pragnie na nowo nas zmotywować, na nowo chce nas zachęcić do tego, byśmy rozumieli, byśmy rozmyślali, byśmy zgłębiali zagadnienie zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. I tak pragnę, aby w tym miesiącu, październiku o tym mówić, aby mówić o mocy zmartwychwstania, jak odciska ta siła zmartwychwstania na nasze życie, jak wiele mamy z tego, co uczynił Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał z grobu. I pozwolę sobie czytać Dziejów Apostolskich. To jest nasz tekst przewodni. On będzie się pojawiał za każdym razem, kiedy będziemy zgłębiać zagadnienie zmartwychwstania Pana. Jest to drugi rozdział. Będę czytał wiersz 25 aż do 28. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Takie słowa odnajdujemy w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich. Dawid bowiem mówił o nim. Miałem Pana zawsze przed oczyma mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota. Napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Kiedy myślę o mocy zmartwychwstania, myślę o mocy życia. Moc życia, ten motor dla naszego życia, duchowego życia, jest umiejscowiony w śmierci i w zmartwychwstaniu naszego Pana. Jeśli nie byłoby zmartwychwstania, jeśli by nie było ofiary krzyża, jeśli by nie było śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to nie mielibyśmy szansy doznać prawdziwej drogi żywota. To właśnie dzięki śmierci Jezusa, to właśnie dzięki zmartwychwstaniu Pana, dzisiaj mamy możliwość poznawać drogi żywota, dzisiaj możemy być napełnieni błogością przez Jego obecność. Moc życia tkwi w mocy zmartwychwstania. Tak zbudowane jest Boże Królestwo. Tak zbudowane jest życie z Bogiem, że jeśli pragniemy rozpocząć życie, musimy go rozpocząć od naszej duchowej śmierci dla naszego ja, musimy umrzeć dla grzechu i musimy przejść tą drogę Via della Rossa, gdzie Pan Jezus szedł na krzyż, aby złożyć ofiarę za nasze życie i tam musi być ukrzyżowany nasz stary człowiek, a my powstajemy w mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do nowego życia. Apostoł Paweł powiedział kiedyś, czy zapisał kiedyś do Koryntian takie słowa, że ten sam duch, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi nasze śmiertelne ciała. A więc moc zmartwychwstania daje nam moc życia. I aby to życie manifestowało się w nas, przez nas, mamy coś do zrobienia. A więc muszę pragnąć postawić na zwycięstwo Jezusa w 100%. Muszę postawić na Boga w 100%. Muszę Mu zaufać, że On jest tym, który daje nam prawdziwe poznanie, daje nam prawdziwą mądrość, daje nam prawdziwe objawienie, jeśli chodzi o nasze życie. Aby ono było błogosławione, aby było napełnione nadzieją, abyśmy nie musieli ulegać frustracji, abyśmy nie zostali pokonani. Musimy żyć mocą zmartwychwstania Pana. I poprzez Jego zmartwychwstanie On daje nam poznawać swoje drogi życia. W Biblii Warszawsko-Praskiej Dzieje Apostolskie 2:28 brzmi tak. Ukazałeś mi drogę, czy ukazałeś mi drogi, które wiodą do życia, a Twoja obecność napełnia mnie radością. A więc ludzie, którzy żyją w obecności Pana, napełnieni są radością. A więc jest to radość nieemocjonalna, nie radość wynikająca z jakichś niesamowitych odkryć czy przeżyć, które mamy, chwilowych odkryć, chwilowych przeżyć, ale jest to radość, która wynika z obecności Bożej, która jest w naszym życiu. Kiedy odkrywamy, to jest nasze zadanie. Kiedy nam Pan ukazuje, a my wchodzimy na te drogi życia, kiedy otwieramy się dla Boga, zaczynamy oglądać Jego wybawienie. Na początku, kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, co się stało? Wygrzebaliśmy się z dołu grzechu, z totalnego chaosu, poszliśmy za Panem, oto otworzył przed nami nową drogę, drogę życia swojego, wstąpiliśmy na tą drogę, obecność Jego wypełniła nasze życie, wielka radość wstąpiła do naszego serca, napełnił nas swoją błogością poprzez swoją obecność. I na tym polega chrześcijaństwo, na tym polega życie z Bogiem, na tym polega relacja z Chrystusem. I teraz, gdy idę za Panem, mam coś do wykonania. Jest to moje zadanie. I dzisiaj pierwszy element z tego zadania, które Bóg nam zlecił. O tym mówił już na początku Jacek. Dlatego byłem pod wrażeniem, że Duch Boży nas prowadzi. Nie wiem, czy podsłuchał moją modlitwę, czy gdzieś tam wewnętrznie odczuł, że ja będę o tym mówił, ale mówił właśnie o tym samym. Moje pierwsze przesłanie dzisiaj brzmi, powtarzając słowa Dawida, który jest dla nas przykładem, abyśmy go naśladowali. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczyma mymi. A więc moje przesłanie na dzisiaj brzmi tak: miej Pana przed oczyma swymi. Miej Pana przed oczyma swymi. Jeśli chcemy żyć w mocy zmartwychwstania, to muszę mieć Pana przed swoimi oczyma. Jest to stan niezwykły. To nie jest życie zwykłe, pospolite. Żyć w świadomości, że mam Pana przed moimi oczyma. Żyć w świadomości, że Pan jest obok mnie, że tak jak Dawid mówi, po prawicy mojej On jest, abym się nie zachwiał, abym się nie poddał, abym nie poległ. A więc jest to życie niezwykłe. Tomasz powiedział kiedyś do swoich współbraci, do uczniów pańskich: jeśli nie zobaczę, to nie uwierzę. Co miał na myśli Tomasz? Tomasz mówił: Panie, chcę zobaczyć Ciebie. Chcę zobaczyć Ciebie zmartwychwstałego. Chcę zobaczyć Twoje rany. Chcę zobaczyć Twoje sińce. Chcę widzieć Ciebie. Oczywiście Pan Jezus go troszeczkę skorygował i mówi mu na temat wiary. Mówi: Tomaszu, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I właśnie takim człowiekiem był Dawid. Bo Dawid widział do przodu. Dawid widział Pana. On nie był uczestnikiem życia Jezusa na ziemi. On był o wiele wcześniej, ale miał zawsze Pana przed swoimi oczyma. Tak jak i my dzisiaj, także nie mamy możliwości widzieć Pana fizycznie. Nie mamy możliwości podążać za Nim, jak podążały tłumy, gdy chodził po Galilei. Ale dzisiaj możemy widzieć Pana. Możemy widzieć Go wiarą. Możemy Go mieć przed naszymi oczyma. Możemy widzieć Jezusa zmartwychwstałego. Możemy widzieć Jezusa ukrzyżowanego. Możemy widzieć Jego rany, możemy widzieć Jego cierpienie i możemy widzieć to, co płynie do naszego życia z tego, co Jezus uczynił. A więc moją zachętą dzisiaj dla Kościoła, dla siebie samego jest wezwanie, jest zaproszenie. Miej Pana przed oczyma swymi. Miej Go zawsze na drodze swojego życia. Patrz na Niego. O tym mówi 25 werset. Dawid bowiem mówi o Nim. Miałem Pana zawsze przed oczyma mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Niech to będzie dzisiaj naszym słowem, które Bóg daje nam do naszych serc, abyśmy chodząc w mocy zmartwychwstania widzieli zawsze Pana, bo On jest źródłem życia. I oto kilka myśli. Co dzieje się z człowiekiem? Co jest człowiekiem, który widzi Pana? Powiedziałem, że jest to życie niezwykłe, że jest to stan niezwykły. Kiedy widzimy Pana, kiedy patrzymy przez Pana na wszystko, co nas otacza, kiedy wczuwamy się w Bożą obecność, kiedy szukamy Bożego oblicza, kiedy pragniemy Boga w swoim życiu. Po pierwsze, kiedy widzę Pana, to widzę kogoś, kto się o mnie troszczy. To jest cecha ludzi, którzy widzą Pana. A więc ludzie, którzy widzą Pana, widzą kogoś, kto się troszczy, kto otacza mnie opieką. Widzę Pana, to znaczy widzę kogoś, kto zapewnia mi bezpieczeństwo, kto jest obok mnie, kto pochyla się nade mną lub także pochyla się nad kimś, kto jest mi nieprzychylny. Widzę w obliczu tej sytuacji Bożą postawę, widzę Jego serce. I ludzie, którzy nie mają Pana przed swoimi oczyma, widzą wszystko to, co ich otacza. Widzą problemy, widzą kłopoty, widzą troski, widzą niemożliwości, kataklizmy, nieszczęście, widzą same tragedie, widzą niepewność, w ich sercu jest obawa, zaczynają się bać, dlatego że nie widzą Pana, który się troszczy. Nie widzą tego, który otacza opieką. Ale człowiek Boży, który zrozumiał zwycięstwo Jezusa, który żyje w mocy zmartwychwstania, bo wiemy, że nasz Pan żyje, On zmartwychwstał. Kiedy widzę Pana, widzę, że się On o mnie troszczy. Widzę Pana, który się o mnie troszczy, który otacza mnie swoją opieką, który pochyla się nade mną, który dba o moje potrzeby, który zna moje potrzeby. On wie, w jakim miejscu jestem. On wie, z czym się zmagam. On wie, jakie mam kłopoty w życiu. Przychodzę do Niego i mówię Mu: Panie, Ty jesteś tym, który się troszczy. Ty jesteś tym, który zaopatruje. Panie, ja widzę Ciebie, jak pochylasz się nade mną. Oto dwa miejsca Bożego Słowa. Po pierwsze, Psalm 55, wiersz 23. Ty zaś zdaj swoje troski na Pana, a będziesz podtrzymany. On nigdy nie pozwoli, by upadł sprawiedliwy. A więc widzę Pana, który otacza mnie opieką. I oto zdaję się na Niego. Oto zdaję na Niego swoje potrzeby. Oto zdaję na Niego swoje troski. Bo widzę Jego zmartwychwstałą moc. Widzę, jak wielkim jest Bóg. Widzę, jak potężnym jest Pan. I przychodzę do Niego z moimi bolączkami, z moimi troskami. I mówię: Panie, ja składam u Twoich stóp wszystkie moje troski. Ty obiecałeś, że będę podtrzymany, że Ty mnie podniesiesz, że Ty mi pomożesz. Wiesz, list Piotra 5:7 w Biblii Warszawsko-Praskiej brzmi tak: we wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was. Nie jest powiedziane w potrzebach, jest powiedziane we wszystkich potrzebach. Bardzo pięknie oddaje to ten tekst Biblii Warszawsko-Praskiej. Oto Boże Słowo, oto Nowy Testament, oto zachęta. Oto to, co mnie motywuje. Dlatego, że wierzę w moc zmartwychwstania. Wierzę, że Pan Jezus powstał z grobu. Że Pan Jezus żyje. Że zwyciężył śmierć. Jeśli pokonał śmierć, jeśli zwyciężył grób, jeśli pokonał diabła, szatana, to ma moc zająć się moimi troskami. Ma moc mi pomóc. Ma moc wyciągnąć swoją prawicę, aby mnie podnieść. Oto we wszystkich potrzebach moich zaufam Jemu, gdyż On troszczy się o mnie. Niech to będzie nasze wyznanie każdego dnia, gdy budzimy się rano. Powiedz rano: Panie, we wszystkich potrzebach moich zaufałem Tobie, gdyż Ty troszczysz się o mnie. Niech to będzie naszym wyznaniem, bo widzę Ciebie, Panie. Mam Pana przed moimi oczyma. Widzę mojego Pana. Widzę Go każdego dnia. Wiem, że On jest, a kiedy mam Pana przed moimi oczyma, mogę złożyć moje troski na Niego. Amen? Oto pierwsza myśl. Po drugie, kiedy widzę Pana, nie muszę się bać. Nie muszę się bać. Kiedy widzę Pana, strach i lęk niknie w Jego blasku, bo Jego obecność, Jego majestat, Jego potęga jest tak wielka, że nasz ludzki strach jest zminimalizowany do zera. Widzimy kogoś, kto niesie nas w swoich rękach. Widzimy kogoś, kto otacza nas swoimi aniołami. Jesteśmy czasami jak sługa Gehazego, który drżał i bał się, bo nie widział. I wtedy modlił się do Pana prorok i mówił: Panie, dotknij sługę mojego Gehazego, aby on zrozumiał, że Ty otaczasz mój obóz swoimi aniołami. I kiedy otworzył oczy, zobaczył potężnych aniołów stojących, którzy otaczali cały ich obóz. Przestał się bać. Lęk ustąpił. Wiele razy powodem naszego strachu i lęku, obaw jest to, że nie widzimy Pana, nie widzimy Jego potęgi, nie widzimy Jego chwały, nie widzimy, jak wielki On jest. Gdzieś w naszej świadomości czytaliśmy o tym, słyszeliśmy o tym, ale to ja mam widzieć i ważne jest, aby ostrość mojego wzroku była prawidłowa, bym widział Pana w takich sytuacjach, bym zobaczył Go, jak wielkim jest Bóg, gdy potrzebuje Jego pomocy. W liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, 5 i 6 werset brzmią tak. Ten początek nie jest w naszym temacie, ale w całości przeczytam werset. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, tu jest nasz tekst: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę, nie pozostawię. I dalej, 6 werset. Tak więc z ufnością możemy mówić o to pozwolenie. Dzisiaj daje nam Boże Słowo pozwolenie. Powtórzę, bracia i siostry, z ufnością możecie mówić. Kościele, z ufnością możecie mówić. Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest pomocnikiem moim. Ale jeśli ja Go nie widzę, jeśli ja nie widzę Pana, to trudno jest mi mówić: Pan jest pomocnikiem moim. To tak jak trudno byłoby mi mówić, gdybym was nie widział, że przede mną jest zbór w Jastrzębiu na nabożeństwie. Stoję tutaj, pusta sala, i mówię: tak, widzę zbór, jest tutaj. Ktoś, kto by mnie obserwował, pomyślałby sobie, że coś nie tak ze mną. Widzę was. Wyraźnie was widzę. Choć już tam jakiś plus czy minus się pojawił, ale widzę was. I cieszę się, że jesteście. I wiem, że jesteśmy Jego ludem, Jego Kościołem przed Jego obliczem. Że dziś mieliśmy wspólną wieczerzę. Że Pan dotyka naszych serc. Widzę was. Dlatego, gdy będę wychodził, będę mógł podać wam rękę. Będę mógł was uścisnąć, bo was widzę, bo jesteście tutaj. Tak samo jest w naszym życiu z Bogiem. W duchowym wymiarze, poprzez wiarę, muszę widzieć Pana. Muszę widzieć, że On jest. I wtedy z ufnością mówię: Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż uczyni mi człowiek? Co może mi zrobić świat, kiedy Bóg jest po mojej stronie? Psalm 23, werset 4 brzmi tak: choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska Twój i kij Twój mnie pocieszają. Panie, choć idę ciemną doliną, nie muszę się bać, bo Ty jesteś ze mną, bo widzę Cię, Panie, widzę Twoją chwałę, majestat, obecność wokół mnie, kocham Cię, Panie, bo wiem, że jesteś. I wtedy z ufnością mogę mówić. Co jeszcze? Widzę Pana, który napełnia mnie Duchem Świętym. To jest niesamowita przyjemność, którą ma Bóg. Napełniać swoje dzieci Duchem Świętym. Napełniać ich obecnością Bożego Ducha. To była misja Jezusa od samego początku, gdy przyszedł na świat. Kiedy przyszedł ze swoim zbawieniem, z łaską Ojca. Przyszedł, aby rozprawić się z grzechem ludzkim. Także Boże Słowo mówi, że Pan Jezus przyszedł po to, aby napełniać, aby chrzcić nas, aby napełniać nas, jakkolwiek to określimy, Duchem Świętym. Napełniać nas Duchem Świętym. I oto kiedy widzę Pana, jak napełnia Duchem Świętym, doznaję tego napełnienia. Widzę Go przez wiarę. W Ewangelii Mateusza 3,11 Mateusz napisał takie słowa: ja was chrzczę wodą ku pamiętaniu. To jest mowa o Janie Chrzcicielu. Ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Oto dzieło Jezusa. Oto to, co Jezus czyni. Oto to, co Jezus chce czynić. On chrzci, inaczej napełnia, inaczej zanurza nas w Duchu Świętym. Napełnia nas Duchem Świętym i ogniem. Kiedy widzę Pana, kiedy oddałem Mu moje życie, kiedy życie zmartwychwstałego Jezusa wypełniło moje życie, widzę Pana, który się o mnie troszczy. Widzę Pana, który mnie chroni, nie muszę się bać. Ale widzę także Pana, który napełnia Duchem Świętym. Który napełnia mnie Duchem Świętym i zaczynam tego pragnąć. Pan Jezus o tym mówił, że musimy tego pragnąć. Musimy pragnąć być napełnieni Duchem Świętym. Ludzie, którzy widzą Pana, mają społeczność z Panem, zawsze będą widzieć Jezusa, który chrzci Duchem Świętym. I zawsze będziemy pragnąć tego napełnienia. Bo Pan Jezus chrzci Duchem Świętym i ogniem. Oto On powiedział, że będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ewangelii Jana, 7 rozdział, 37 werset brzmi tak: a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. A więc widzę Jezusa, który napełnia mnie Duchem Świętym. To daje mi moc i siłę Bożą. Ktoś powiedział, i zacytuję, chyba to są słowa naszego naczelnego prezbitera na synodzie, powiedział takie słowa: nowonarodzenie z Ducha jest dla niebiańskiego człowieka, po to, żeby iść do nieba, po to, żeby poznać Jezusa Chrystusa. Chrzest w Duchu Świętym jest dla ziemskiego człowieka, dla naszego życia na ziemi, tutaj, dla naszej służby, dla naszego zwycięskiego życia. Kiedy przychodzą zmagania i trudności, potrzebujemy tego Bożego ognia. Musimy widzieć Pana, który napełnia Duchem Świętym, który chrzci Duchem Świętym, który wylewa moc Ducha Świętego na nasze życie, który sprawia, że nagle czujemy tą moc, obecność Bożą w swoim wnętrzu. Kiedy Kościół pierwszy czekał na wypełnienie obietnicy, byli spragnieni tej mocy. Oni już poznali Jezusa. Pan Jezus tchnął na nich Ducha Świętego. Już narodzili się na nowo, tak mówi Biblia. Ale oczekiwali na wypełnienie obietnicy, aby Duch Święty na nich wstąpił. Dlatego, że jesteśmy Kościołem, który chce widzieć Pana. Chcemy widzieć Pana. Dlatego mówimy o tym elemencie. Mówimy o chrzcie w Duchu Świętym. Mówimy o napełnieniu mocą z wysokości. Rozumiemy, że Pan Jezus nie tylko powiedział to do ludzi tamtych czasów, bo było wtedy trudno i ciężko, że potrzebują mocy z wysokości, aby być przyodzianymi w moc z wysokości, ale mówi to także do nas. Bo i my żyjemy w czasach trudnych. Żyjemy w czasach dziwnych. Jesteśmy narażeni na różnego rodzaju pułapki. Potrzebujemy Bożej mocy, Bożej siły. Ludzie są obojętni na Ewangelię. Dzisiaj świat jest pogrążony w swoim życiu, jest w pędzie za uciechami, rozrywkami, przyjemnościami. A my chcemy dać im Jezusa. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, przyodziani mocą z wysokości. Widzę Pana, który chrzci Duchem Świętym, który napełnia mnie ogniem, który daje mi siłę duchową, abym mógł to czynić. Co jeszcze? Widzę Pana, który uzdrawia. Widzę Pana, który leczy choroby. Człowiek, który widzi Pana, widzi także Jego sińce i rany. kiedy widzimy Jego sińce i rany, wiemy o tym z Bożego Słowa. Nie wymyślamy tego, nie jest to jakieś objawienie, które otrzymaliśmy poza tekstem biblijnym. Jest to coś, co mówi Pismo Święte. Oto nagle zaczynam widzieć Jego rany, widzę Jego sińce, widzę, że był zabity dla mojego odkupienia, że On cierpiał za moje grzechy, ale także widzę, że sińcami i ranami Jego jestem uzdrowiony. Kiedy widzę Pana, nie widzę tylko choroby, ale widzę źródło uzdrowienia, którym jest Chrystus, którym jest Pan. Izajasz 53, 4, 5, Biblia Warszawsko-Praska. Otóż On wziął na siebie boleści nas wszystkich. To nasze cierpienia tak Go przywaliły. Sami uznaliśmy Go za pokonanego, za doświadczonego i upokorzonego przez Boga. A On został tak przybity z powodu naszych grzechów i zdruzgotany za nasze winy. Kara, którą wziął na siebie, nam pokój przynosi i dzięki Jego ranom my uleczeni będziemy. Oto obietnica. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24-25. W swoim własnym ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, krzyża, byśmy już obumarli grzechowi, a żyli tylko dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uleczeni. Byliśmy bowiem kiedyś jak owce zabłąkane, ale teraz wróciliśmy znów do Tego, który jest pasterzem i stróżem dusz naszych. Musimy widzieć naszego pasterza i stróża. Musimy mieć Pana przed naszymi oczyma. Musimy widzieć, że On troszczy się o nas, że On w pełni zaspokoił naszą duchową potrzebę, że On dokonał jednego, jedynego, wartościowego odkupienia, które jest potrzebne człowiekowi, że dzięki Jego ofierze, dzięki przelanej krwi, dzięki boleściom, które znosił za nas, zostaliśmy uwolnieni od grzechu, obumarliśmy grzechowi, aby żyć tylko dla Jego sprawiedliwości. I Biblia mówi w tym tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej, że Jego krew, Jego broczona krew także jest lekarstwem dla nas i sińcami Jego, ranami Jego zostaliśmy uleczeni. A więc gdy zaczyna boleć, to nie mówię, o, choroba, widzę chorobę, widzę dolegliwość, ale mogę stanąć w ufności Panu. Panie, widzę, że Ty uczyniłeś dla mnie coś niesamowitego. Panie, mam Ciebie przed moimi oczyma. Nie tylko Dawid. Panie, ja nie pozwolę na to, żeby tylko Dawid miał Ciebie przed swoimi oczyma. Panie, ja też Ciebie mam przed moimi oczyma. Panie, Ty także przyszedłeś i umarłeś za moje grzechy. Ty jesteś moim Panem, moim Zbawicielem, stróżem duszy mojej. Panie, ja widzę Ciebie i widzę, że masz moc mnie uzdrowić. Panie, dotknij mojej choroby. Panie, ulecz mnie z mojej dolegliwości. Jeszcze dwie krótkie myśli. Widzę Pana, który mnie wzmacnia i posila. Niestety, potrzebujemy zregenerować nasze siły. Chwała Bogu, że jest coś takiego jak odpoczynek, jest coś takiego jak relaks, jest coś takiego jak jakby pozostawienie wszystkich czynności, które robimy, by zregenerować nasze siły. Potrzebujemy odpoczynku. Bo inaczej nie funkcjonujemy tak, jak Bóg chciał, czy chce, abyśmy funkcjonowali. Musimy odpoczywać. Potrzebujemy odpoczynku. Nie możemy się zapracować, nie możemy się wykończyć. Pan Bóg odpoczął. Biblia mówi, że odpoczął od dzieł swoich. Jeśli Pan Bóg potrzebował odpoczynku, to tym bardziej ja i ty. Potrzebujemy Go. Jeśli Pan Bóg odpoczął po swoim dziele, Biblia mówi, że odpoczął od dzieła swego. Na początku Biblii czytamy o tym, kiedy Bóg tworzył niebo i ziemię. Tak i my potrzebujemy. Potrzebujemy odpocząć. Bracia zapracowani, potrzebujecie odpocząć, bo wasze życie jest zbyt krótkie, aby go zajechać. Potrzebujecie odpocząć. Potrzebujemy odpoczywać. Ale także potrzebujemy doznawać wzmocnienia i posilenia. Odpoczywamy dla ciała, fizycznie. Natomiast wewnętrznie, duchowo, Bóg pragnie nas wzmacniać, pragnie dodawać nam siły, pragnie nas regenerować. Kiedy się wypalamy w zmaganiach, kiedy jesteśmy narażeni na stres, kiedy jesteśmy narażeni na ataki, na różnego rodzaju presje, kiedy życie wiele razy daje nam popalić, potrzebujemy wzmocnienia, potrzebujemy posilenia. jakiś inny tekst mógłbym tutaj zacytować, jak nie ten z księgi Izajasza proroka, 40 rozdział. Ja wierzę w to słowo, wierzę, że Pan regeneruje siły, że Pan mnie wzmacnia, dlatego nie muszę narzekać, że jestem słaby, że nie daję rady, że nie mam siły, bo mam Pana przed moimi oczyma, a On mnie wzmacnia. Tak mówi Boże Słowo. Czytajmy Biblię Warszawsko-Praską. Czy Ty jeszcze nawet tego nie wiesz? Czy nie nauczyłeś się jeszcze niczego? Pan jest Bogiem odwiecznym. Nic Go nie męczy ani nie znuży, a Jego mądrość jest nie do zbadania. To On daje sił tym, co są zmęczeni, i umacnia tych, którzy już osłabli. Młodzi ludzie męczą się i chwieją, zdarza się, że mdleją młodzieńcy, ale tym, co ufają Panu, przybywa sił. Sił nowych i skrzydeł dostają jak orły. Podoba mi się to tłumaczenie. Dostają skrzydeł jak orły. Nie zamieniamy się w orły. To nie reinkarnacja. My dostajemy skrzydeł jak orły, biegną naprzód, nie czując zmęczenia, poruszają się ciągle i nie są znużeni. To jest Boże Słowo. I mam odwagę powiedzieć, że ci, którzy widzą Pana, którzy mają Pana przed swoimi oczyma, którzy żyją mocą zmartwychwstania Jezusa, którzy czerpią siłę do swojego życia w Nim, nabywają siły. On dodaje sił tym, co są zmęczeni. Umacnia tych, którzy już osłabli. Nowy skrzydeł nam dodaje. Biegniemy naprzód, idziemy do przodu, bo Pan jest z nami. On nas wzmacnia. Dlatego muszę widzieć Pana. Muszę Go mieć przed moimi oczyma. I ostatnia myśl. Kiedy widzę Pana, widzę, że żyję wiecznie. O więc widzę Pana, który gwarantuje życie wieczne. Nie muszę bać się śmierci. Nie muszę się lękać tego, co będzie później. Nie muszę się obawiać, co się ze mną stanie, gdy to ciało moje złożą do grobu. Kiedy widzę Pana, kiedy widzę Jego obecność, i to nie chodzi o oczy fizyczne, to nie chodzi o nasz wzrok, chodzi o te oczy duszy, oczy serca, które widzą Pana. Widzę wtedy, że mój Pan jest tym, który zmartwychwstał, który pokonał śmierć, który zwyciężył grób, jest tym, który odniósł tryumf nad śmiercią, jest moim wybawicielem, jest tym, który dał mi gwarancję wiecznego życia, jest tym, który zabierze mnie do siebie, jest tym, który przygotowuje dla mnie dom, jest tym, który poszedł przygotować dla nas miejsce, i takimi mamy być, mamy Go takim widzieć. Widzę Pana, mam Go przed swoimi oczyma. Widzę, jak Pan przygotowuje dla mnie miejsce. W Ewangelii Jana 11:23-26 czytamy, rzekł do niej Jezus. Jest tutaj mowa o Marcie, która była przejęta śmiercią swojego brata, która wezwała wraz z siostrą Jezusa, aby Go wzbudził z martwych. Rzekł do niej Jezus, Twój brat zmartwychwstanie. Odpowiedziała Marta, wiem, że zmartwychwstanie, ale dopiero podczas zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Rzekł na to Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli ktoś wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Nigdy nie umrze. Dziwne, ludzie mówią, że zmarł, że brat odszedł do Pana. Ciało jego zmarło. Ciało naszego brata poszło do ziemi, ale on żyje. To ciało naszej siostry zostało pogrzebane, z prochu powstało, w proch się obróci. Dlatego jest to tylko miejsce pochówku. Natomiast wewnętrznie ten prawdziwy człowiek, my, którzy żyjemy wewnątrz, nakarmieni Bogiem, nakarmieni Jego obecnością, trwamy na wieki. O tym mówi drugi list do Koryntian, 4 rozdział, ostatni fragment. Dlatego też nie poddajemy się zwątpieniu. Ludzie, którzy widzą Pana, nie poddają się zwątpieniu. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Bracia i siostry, to jest niesamowite ważne, aby dbać o wewnętrznego człowieka. aby dbać o to, co w naszym wnętrzu, o nasze duchowe życie. Taki obraz ostatnio widziałem. Człowieka, jego powłoka zewnętrzna, piękna, dorodna, codziennie rano stoi przed lustrem, poprawia się, mówi, jaki to jest piękny, jaka to jest piękna, jego wewnętrzny człowiek. I na tym obrazie było pokazane, że jego wewnętrzny człowiek siedzi na wózku inwalidzkim, ma maskę tlenową i ledwo żyje. I ledwo oddycha. I takie było jego życie. Choć na zewnątrz piękny, dorodny, to jego życie było pełne narzekania, pełne problemów, pełne porażek, pełne kłopotów, pełne słabości. Dlatego, że wewnętrzny człowiek był słaby. Biblia nadzwyczaj pięknie i nadzwyczaj jasno mówi do nas, abyśmy dbali o nasze duchowe życie. Abyśmy karmili chlebem żywota wewnętrznego człowieka. Aby odciski naszych palców były na Biblii. Codziennie rano brana do ręki, czytana i karmimy nasze wnętrze, karmimy duchowego człowieka. Aby tam wewnątrz stał potężny, silny Leszek. Możemy też użyć swojego imienia. Choć zewnętrzny niszczeje, choć się starzejemy, choć mijają lata, to ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar przyszłego wieku. Dla nas, którzy wypatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa na wieki. To, co niewidzialne, trwa na wieki. Dlatego ludzie nie mogą tego zrozumieć. Jeśli nie widzą Pana, jeśli nie widzą Boga, jeśli nie widzą tego, czego dokonał Chrystus, trudno jest zobaczyć człowiekowi to, co niewidzialne. Dopiero ta świadomość, to objawienie, to duchowe odkrycie. Kiedy oczami Ducha Świętego widzimy naszego Pana, widzimy, kim On jest, widzimy, co dla nas przygotował, widzimy, że On gwarantuje nam życie wieczne, że nie musimy się bać o naszą wieczność, bo ona jest w ręku Bożym. Kiedy napełniamy tym Bożym nasieniem wewnętrzne nasze życie, wtedy stajemy się mocni i silni. Kiedy widzimy Pana, widzimy, że On nas wzmacnia i posila. Kiedy widzimy Pana, widzimy, że On uzdrawia nasze chore ciało, że daje nam uzdrowienie na ten ziemski byt. Kiedy widzimy Pana, widzimy, że On napełnia nas Duchem Świętym, napełnia nas swoją mocą. Kiedy widzimy Pana, widzimy, że nie musimy się bać, nie musimy się lękać, bo On otacza nas swoją opieką. Kiedy widzimy Pana, widzimy Tego, który się o nas troszczy. Kiedy widzimy Pana, jesteśmy wolni i szczęśliwi. Kiedy widzimy Pana, widzimy źródło życia. Powstańmy, aby Mu za to dziękować. Jeśli dzisiaj pragniesz zobaczyć Pana, otworzyć swoje oczy, bo masz potrzeby. Powiedz dziś: Panie, oto pragnę, abyś dotknął mojego życia. Oto pragnę, abyś uzdrowił moje ciało. Oto pragnę, Panie, abyś otoczył mnie swoją opieką. Oto, Panie, dzisiaj żyję mocą zmartwychwstania. Oto żyję dzisiaj mocą życia, które dajesz Ty, Panie Jezu. W tym źródle chcę się zanurzyć. To jest przesłanie. Rozmyślajmy o Nim cały tydzień. Rozmyślajmy o mocy zmartwychwstania. Chcielibyśmy widzieć zmartwychwstałego Jezusa. Chcielibyśmy mieć Pana zawsze przed oczyma swymi. Tak jak Dawid, który miał zawsze Pana przed oczyma swymi, który widział Go po swojej prawicy. Dlatego nie musiał się bać, nie musiał się obawiać o swoje życie. Chcielibyśmy widzieć Pana. Jeśli widzisz Pana, to jesteś w dobrych rękach. Kiedy widzisz Jego opiekę nad swoim życiem, wtedy możesz czuć się bezpiecznie. Pochylmy nasze głowy przed Panem. Jezus jest obecny pośród nas. On jest na tym miejscu teraz. On jest tutaj. Jeśli mógłbym prosić Gosię do pianina na moment. Chcielibyśmy stanąć przed Panem na razie w modlitwie. Rozmawiajmy z Bogiem. Rozmyślajmy o tym przesłaniu. Rozmyślajmy o mocy zmartwychwstania. Rozmyślajmy o tym, co Bóg nam dał, kiedy odniósł triumf nad śmiercią, kiedy zwyciężył grób. Co dał nam w Jezusie, co mamy w Nim. Halleluja Ci, Jezus. On jest tu pośród nas. Pan jest obecny tu w duchu swym. On jest obecny na tym miejscu. Chcemy się modlić. Panie, dziękujemy Ci, że tu jesteś. Dziękujemy Ci, że możemy Ciebie widzieć. Może nie oczyma fizycznymi, ale możemy Ciebie widzieć naszym wnętrzem. Widzimy, jak zmartwychwstały, zwycięski Król Królów i Pan Panów czuwa nad naszym życiem. Widzimy, Panie, jak otaczasz nas swoimi aniołami, jak, Panie, otaczasz nas obozem swym. Dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj możemy złożyć nasze życie u Twoich stóp, że dzisiaj Ty, Panie, troszczysz się o nas, że nie musimy się bać, że nie musimy się obawiać o to, że coś złego nam się przydarzy, bo Ty czuwasz nad nami. Nawet choćbyśmy szli doliną ciemną, zła się nie ulękniemy, bo nasz Pan jest z nami. Halleluja. Chwała Mu za to dziś rano. Zmartwychwstały Jezus. Panie, wiemy, że Ty jesteś. Tak bardzo rzeczy tego świata przysłaniają nam Ciebie. Tak bardzo więcej trosk i kłopotów, narzekania i problemów niż Ciebie w naszym życiu. Tak wiele razy jesteś oddalony, zamiast być blisko. Wybacz nam, Panie. Wybacz nam, Panie. Chcemy widzieć Ciebie. Chcemy widzieć Ciebie, Panie. Twój majestat, Twoją potęgę. Otwórz me oczy, bym widział Jezusa. Otwórz me oczy, Panie. Chcę widzieć Pana. Chcę mieć mój wzrok uzdrowiony. Chcę mieć uleczone moje patrzenie. Choć może mój fizyczny wzrok słabnie, to mój duchowy się wyostrzy. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty wyostrzasz nas duchowy wzrok. Że choć zewnętrzny człowiek niszczeje, to wewnętrzny odnawia się każdego dnia. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że widzimy Ciebie jako Pana, który troszczy się o nas. Że widzimy Ciebie jako Tego, który otacza nas swoimi aniołami, że nie musimy się bać. Widzimy Ciebie, Panie, jak nas posilasz. Widzimy, jak napełniasz Duchem Świętym. Widzimy, jak uzdrawiasz choroby nasze. Jak, Panie, dotykasz naszych słabości. Widzimy, Panie, że dajesz nam żywot wieczny. Że nie musimy się bać o naszą przyszłość. Że gdy odejdziemy z tej ziemi, mamy dom w niebie, zbudowany Twoimi rękoma, wieczny, który nigdy nie przeminie. Dziękujemy Ci za to, Panie. Halleluja. Pan może nam pomóc dzisiaj. Będziemy śpiewać tę pieśń. Halleluja. Wiem, On może. Tak, On może. Kiedy będziemy śpiewać tę pieśń, ci, którzy chcą się pomodlić dzisiaj, chcecie przyjść do Pana teraz. Chcemy modlić się z Wami. Wierzę, że moc uzdrowienia dotknie się ciał naszych. Wierzę, że Pan posili nas. Wierzę, że Pan doda mocy. Że Pan nas dotknie, bo widzimy Pana. Ci, którzy widzą Pana. Ci, którzy widzą jak Dawid, który miał Pana przed swoimi oczyma. Halleluja. Śpiewajmy tę pieśń. I te osoby, które chcą się pomodlić, podejdźcie tu do przodu. Na krótką modlitwę, aby Wam usłużyć. Aby Bóg mógł Was dotknąć. Ale Ty musisz zobaczyć Pana. Nie patrz na mnie. Nie chciej widzieć pastora. Zacznij widzieć Pana. Zacznij widzieć Boga. Nie patrz tylko na drugiego człowieka. Na brata, na siostrę. Zacznij widzieć Pana. Zobacz Pana, że On jest Twoim źródłem. Że Bóg jest Twoim zaopatrzeniem. Że Bóg ma moc się posilić. Halleluja. Musimy zobaczyć Pana. Musimy zobaczyć Pana. Wiem, On może. Tak, On może. Halleluja.